Witamy w programie Nasze Dzieci. Witają się Julka,
Ola
i Agata Zielińska.
A dzisiaj z nami w studiu jest pani Dorota Zera ze Szkoły Podstawowej nr 14, która wraz z grupą dzieci z tej szkoły uczestniczyła w światowym finale Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych.
Bardzo mi miło, witam wszystkich. Teraz poproszę grupę, żeby grupa się w takim razie przedstawiła. To zaczynamy od kolegi. Kto jest z nami jeszcze?
Hubert Maciak.
Antoni Berłowski.
No i teraz tutaj grupa dziewcząt.
Ania Ziółkowska.
Alicja Janiszewska.
Zosia Lepianka.
Bardzo nam miło, że dotarliście w zasadzie tak na gorąco. Pani Doroto, bo kiedy wróciliście?
Skończyły się nam finały światowe 26 maja, ale myśmy jeszcze zostali w Chicago. Dojechaliśmy tam pociągiem Blue Line linii Amtrak, bo chcieliśmy jeszcze trochę zwiedzić i nasz powrót miał miejsce 28 maja.
Zanim opowiemy o tej wielkiej amerykańskiej przygodzie, to troszeczkę chciałybyśmy podpytać o samą Odyseję Umysłu.
Co to właściwie jest Odyseja Umysłu?
Odyseja Umysłu to międzynarodowy program twórczego rozwiązywania problemów. Powstał on w Stanach Zjednoczonych 40 lat temu. Jego autorem, pomysłodawcą jest pan profesor Samuel Miklus i swój program rozpropagował do wielu krajów świata i Polska jest jednym z około 30 krajów, w której ten program jest realizowany. Polega on na tym, że we wrześniu uczniowie oraz też studenci uczelni wyższych zapoznają się z zadaniami, które w danym roku są wymyślone przez ekipę, która w Stanach Zjednoczonych pracuje nad tymi zadaniami, nad ich konstrukcją, żeby one były dla uczniów ciekawe. I wybiera się jeden spośród 5 problemów długoterminowych i pracuje nad nimi. Później mamy eliminacje regionalne, podczas których pokazujemy prezentację tych problemów, jak przygotowaliśmy. Ma to postać przedstawienia 8-minutowego i najlepsi awansują dalej do finałów ogólnopolskich, a tam można z kolei uzyskać awans do finałów światowych lub do Eurofestiwalu, jeśli ma się drugie miejsce.
To wy co przygotowaliście w tym roku? Jaki wybraliście sobie temat?
Spadła pazary.
Problem ten polegał na tym, że drużyna miała za zadanie przygotować 8-minutowe przedstawienie o szczwanym mącicielu, który starał się skłócić dwie drużyny. Dwukrotnie miało mu się to udać, a raz miał zostać przyłapany. Problem ten okazał się dla uczniów bardzo ciekawy. Mieliśmy troszeczkę też takich obserwacji, że Ala, która początkowo zgłosiła się do naszej głównej roli, szczwanego mąciciela, przyznała nam się później, że jest troszeczkę nieśmiała i troszkę też przy długim tekście zdarza jej się zapominać. I drogą dyskusji wymyśliliśmy, że inny członek drużyny przejmie tą główną rolę i troszeczkę jakby lepiej toczyło nam się później układanie tego przedstawienia.
Czyli właśnie to jest forma przedstawienia, tak? Mhm. Jakby teatralnego takiej prezentacji, tak? Określonego problemu.
Tak, chociaż pracuje się wokół instrukcji, czyli to przedstawienie musi zawierać pewne zawarte w instrukcji wymyślonej właśnie w Stanach Zjednoczonych, pewne rzeczy, które są jakby obowiązkowe, jeśli drużyna chce uzyskać wysoką punktację.
Czyli właściwie to jest taki scenariusz, gdzie mm-hmm. te wszystkie punkty trzeba zrealizować, tak? Mm-hmm. Powiedzcie w takim razie, jak się pracuje w takiej grupie, bo wyczytałam, pani Doroto, czy to prawda, że taka grupa ma swojego trenera, mm-hmm. ale że jego obecność właściwie jest taka, on się opiekuje grupą, mm-hmm. natomiast nie podpowiada, tak?
Opiekuje się grupą, tworzy warunki, żeby drużyna mogła dobrze pracować, natomiast absolutnie nie może poddawać drużynie pomysłów, wymyślać za drużynę pomysłów, które są wplecione w przedstawienie. No musi jedynie czuwać i pomagać drużynie, żeby dobrze zrozumiała problem.
Mm-hmm. No i powiedzcie, to może tutaj dziewczyny poproszę, jak wam się pracowało od początku, dobrze?
Tak. Bardzo dobrze.
Jak często się spotykałyście?
Raz na tydzień, a czasem częściej przy robieniu dekoracji na przykład. Musieliśmy w sobotę się spotkać.
I jak wyglądały te wasze spotkania? Co robiliście na tych spotkaniach?
No, na spotkaniach w szkole i później w miejscu takim, który nam pożyczyła
mama Antka. Ćwiczyliśmy przedstawienie, a spotykając się u jednej z odysejowiczek, robiliśmy dekoracje i to było całkiem fajne jakby wydarzenie, bo fajnie się bawiliśmy i rodzice nie mogli nam pomagać, więc tak jakby wszystko robiliśmy sami.
I to było fajne, że wszystko robiliście sami?
Mhm. Tak. I musieliśmy napisać scenariusz.
No właśnie. A słuchajcie, czy tak może się okazało, że ktoś, nie wiem, coś lubił bardziej, a coś lubił mniej, albo czuł się lepiej w czymś, a w czymś gorzej?
Było bardzo dużo kłótni, bo były na przykład grupy, które jedna grupa sądziła, że jedno rozwiązanie jest lepsze i powinno się je zastosować, a druga grupa mówi, że nie, to powinno być inaczej, to powinno być tak i tak i to będzie lepsze, dlatego, bo to i to. I czasami...
Było trudno?
Tak.
Czasami było trudno, ale chcę powiedzieć, że w Odysei kłótnie są mile widziane, kłótnie właśnie mają wystąpić jak najczęściej, ponieważ Odyseja uczy rozwiązywania problemów, a uczy w ten sposób, że no... powstają te najróżniejsze właśnie dylematy, problemy, takie sytuacje trudne i drużyna jakby dochodzi do konsensusu, do porozumienia, musi uczyć się ustępować jedno dziecko drugiemu, prawda? Osoba, która wcześniej miała tendencję do tego, żeby za bardzo narzucać swoją wolę, uczy się, żeby słuchać innych, a osoby nieśmiałe też jakby rozwijają się, bo widzą, że to jest miejsce, gdzie nie tylko muszą jakby odbierać pewne informacje, które są zawarte w książkach i których muszą się nauczyć, tylko że bardzo wiele tu zależy od nich. Pamiętam, że po kilku miesiącach zajęć, jak mieliśmy takie spotkanie wigilijne i taką swobodną rozmowę, to dzieci wypowiadały się, że właśnie jest to dla nich takim fajnym przeżyciem, że jest takie miejsce, taka sytuacja, taki projekt, w którym bardziej zależy to, co zrobią od nich, od tego, co mają w środku, od swoich myśli, od swoich pasji, zamiarów, decyzji, niż właśnie takie typowe dla szkoły uczenie się faktów i zapamiętywanie.
Też właściwie to do was wszystkich takie pytanie, czy wy od razu odnaleźliście się w jakichś tam określonych rolach, czy często, no tutaj już pani Dorota trochę mówiła, tak, o tym, zmienialiście te role, albo może tak było, że chętnie bylibyście, nie wiem, obecni w każdej roli, tak, i czuliście się w niej dobrze, czy jednak musieliście coś wybrać i jak to się odbywało?
Ala na przykład jako wodziciel najpierw miała bardzo wiele roli, bo ciągle zmienialiśmy tego wodziciela. Później była cukierkiem, a jak się okazało się, że jedna dziewczynka nie jedzie do USA, to zastąpiła mnie jako rybkę, a ja zastąpiłam tamtą dziewczynkę właśnie.
No i powiedzcie, nie miałyście z tym problemu? I mówiliście tak, no ale może ja nie chcę, bo się już przygotowałam do tamtej roli, czy jednak potraktowałyście to jako wyzwanie i...
No właśnie, no nie za bardzo, bo musieliśmy zmienić tekst na angielski. No jakby to było wszystko od nowa robione.
Tak. Czyli trudno było, tak?
Tak, i tak, było trudno, ale jakoś nie było takiego, że o nie inna rola, bo to jakby po angielsku nowy scenariusz i tam też dużo było zmian i wycinaliśmy takie fajne teksty i tak.
Ja jeszcze chcę dodać, że każda osób już się nauczyła też myśleć drużynowo, prawda? Nie myśleliśmy, że ojej, ja nie mogę wziąć roli za tą dziewczynkę, która nie jedzie. Po prostu to jakoś tak było samo przez się zrozumiałe, że tak trzeba, że to jest konieczność i tylko no, szybciutka decyzja, kto weźmie czyją rolę. Tutaj Ala zmagała się z tym, że wzięła rolę Zosi, która miała znacznie dłuższą rolę, prawda, niż Alu, twoja poprzednia, ale nauczyła się pięknie wersji angielskiej. Zosia nauczyła się bardzo długiej roli tej dziewczynki, która nie pojechała, Amelki. I to szczęście jeszcze mamy, że Zosi mama jest filologiem angielskim i Zosia pięknie się nauczyła tej wersji angielskiej, za co byliśmy chwaleni w Stanach, że mamy piękną właśnie tą wymowę, jeśli chodzi o występ drużyny.
Coś, dziewczyny, chciałyście dodać jeszcze?
Ja chciałam powiedzieć, że miałyśmy z Alą właśnie mało czasu na zrobienie tych kostiumów naszych nowych.
Ale dałyście radę, tak? Mm-hmm.
Tak.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że po prostu kiedyś był taki podobno śmieszny moment, że nasza drużyna kumpelska, czyli drużyna, która nam kibicowała tak jakby, była ona ze Stanów i powiedziała, że my mieliśmy lepszy angielski niż w niektórych...
Niż inne amerykańskie drużyny.
Dokładnie.
To była drużyna z Pensylwanii.
Oj, to musiał być duży komplement, tak? Tutaj jeszcze chłopcy chcieli coś powiedzieć?
Chciałbym powiedzieć, że w Odysei liczy się najbardziej takie myślenie nieprzyziemne, tylko można powiedzieć, że nadziemne. Mm-hmm. Dlatego, że na przykład ja miałem na początku być takim scenografem, który podczas przedstawienia wszystko ustawia coś. Ja sobie zażartowałem, że scenograf to rymuje się z serograf, bo takie podobne słowa. I mówiłem to na tyle często i spodobało się drużynie, że ten koncept serów i w ogóle tej postaci odegrał główną rolę i gdyby tego pomysłu nie było, a raczej takiej jakby zabawy, że sobie wymyśliłem takie słowo, to byśmy nie mieli jednych z lepszych elementów w naszym przedstawieniu.
Czyli to troszeczkę przypadek zdecydował, tak? Właściwie?
Tak, w ogóle większość rzeczy w naszym przedstawieniu, za które nas chwalono, no były na początku wymyślone od czapy.
No, że tak powiem.
No powiedzieć, że na początku to była zabawa, takie śmieszne słówko, a potem coś strasznie ważnego w przedstawieniu.
Mhm. Właśnie, na przykład zawał sera.
Tak. Myślę, że nasza drużyna ma wielkie poczucie humoru też, bo fajnie się słyszy jako grający, jak z żartów. Mhm. Ludzie się śmieją, to takie według mnie miłe uczucie i szczególnie, że ten humor jest u nas szczególnie dużo używany.
No, ja chciałabym jeszcze rozwinąć to, co Antoś powiedział, że właśnie on grał tą rolę szczwanego mąciciela i był serografem, czyli dawnym scenografem teatralnym, który porzucił pracę w teatrze, bo stwierdza, że osiągnął już w tym zawodzie wszystko i nic nowego nie może go tu spotkać. I jego odkrywa, że jego prawdziwą pasją są sery i osiada na tajemniczej, bezludnej wyspie i zaczyna produkować sery. I właśnie później w przedstawienie były wplecione takie fajne słówka jak zawał sera, ponieważ no, zrobiło mu się w pewnym momencie słabo, gdy się dowiedział, że ekipa, której tyle sera wciskał, nie ma pieniędzy i nie może mu zapłacić. Ale też fajny, pamiętam, żart jego z międzylądowania w Helsinkach, gdy zobaczył gablotę z serami, powiedział: jestem w sero wzięty.
Bardzo ładnie, piękne słowotwórstwo.